Temat wychowywać dzieci jest pewnie wam wszystkim jakoś bliski, albo z tego względu, że już macie bardzo duże doświadczenie, o wiele większe niż Przemek i ja, wychowanie dzieci, albo sami byliście dziećmi, to na pewno. Pewne myśli dotyczące tego, jak chcielibyście, aby wasi rodzice was wychowywali, na pewno się pojawiały już dość wcześnie pomysły na to, jak przeżywać dzieciństwo o wiele lepiej, czy o wiele cudowniej niż to, co proponowali wam rodzice. Ale zanim zaczniemy, chciałem was poprosić o głos, jakąś taką chwilę modlitwy przed tym słowem. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś słowem. Dziękujemy Ci za to, że przemawiasz do nas, że mówisz do nas, że chcesz nas uczyć i za to, że posługujesz się nami, że pozwalasz nam służyć sobie nawzajem. Także dziękuję Ci, Panie, za ten przywilej, że mogę tutaj być i mówić, ale też proszę Ciebie o to, abyś Ty dawał mi mądrość w tym, co mam mówić i jak mam mówić. I też proszę Ciebie o to, abyś dotykał serc słuchających, tak aby te dobre rzeczy, które są od Ciebie, tak naprawdę trafiały, a pozostałe rzeczy gdzieś trafiały, szły gdzieś boczną drogą, Panie. Proszę Ciebie o Twój czas dla nas w imieniu Jezusa. Amen. Więc wychowanie dzieci. W pewien sposób dzieci obecnie są trudnym tematem. Ja bym powiedział nawet tak troszeczkę bawiąc się w tak zwanego adwokata diabła, że jest to bardzo mało popularny temat, ale mało popularny w tym sensie, że właściwe spojrzenie na wychowanie dzieci staje się jakimś takim cierniem, który bodzie w różnego rodzaju społeczności, różnego rodzaju rządy, partie czasem, grupy i to, co jest w tej chwili jakby na wokandzie, to, co jest popularyzowane w mediach. Dlaczego dzieci to taki mało popularny temat? Dlatego, że dzieci w tej chwili kojarzą się młodym osobom, które są wychowane we współczesnej rzeczywistości, jako przede wszystkim jako jakieś poświęcenie, jako obciążenie finansowe. Bardzo często, nie wiem czemu, wydaje mi się, że to nie przypadek, ale pojawiają się w prasach na przykład wzmianki, ile kosztuje wychowanie dziecka, rodzica. I to wcale nie jest z tego względu, żeby w jakiś sposób pomóc rodzicom, tylko na zasadzie, jaki to jest rodzaj kosztu, który przekłada się na konkretną sumę dla rodziców. W tej chwili zatem dzieci wiążą się czy kojarzą się z czymś, co od nas bardzo dużo wymaga, bardzo dużo nas kosztuje i jest takim dość ogromnym poświęceniem. W przeszłości natomiast dzieci były postrzegane w zupełnie inny sposób. Dzieci to była inwestycja na przyszłość, dzieci to było zapewnienie opieki na starość, dzieci to było zapewnienie w cudzysłowie emerytury. Więc kiedyś w dzieciach upatrywano zabezpieczenia przyszłości, w tej chwili upatruje się to zabezpieczenie, które kojarzy się właśnie z finansami, stąd te dzieci gdzieś tam się niezbyt dobrze włączają w wizję zabezpieczenia finansowego. Wpierw uzbieramy tyle pieniędzy, wpierw musimy zabezpieczyć sobie byt, a później pojawiają się dzieci. Ale tu pojawia się też od razu takie zderzenie tego, kto jest naszym zabezpieczycielem. Także i te pokolenia przeszłości, które widziały swoje ocalenie w dzieciach, tak naprawdę pokładały swoją ufność w kimś, kto tej przyszłości nie jest w stanie zapewnić. Przynajmniej nie w taki sposób, jak być może rodzice zawsze oczekiwali. Natomiast oczywiście pieniądze tego w bardzo jaskrawy sposób też nie są w stanie zaspokoić. Czy wychowanie dzieci jest ważne z punktu widzenia Biblii? To wydaje mi się, że od razu wam się rzuci, że jest to pytanie retoryczne i ono tak naprawdę nie wymaga odpowiedzi, bo wszyscy tę odpowiedź znamy. Oczywiście, że tak. I jednym z z takich wersetów, które o tym bardzo wyraźnie mówi, jest pierwszy list do Tymoteusza, 3:4, który mówi o tym, że dobre wychowanie dzieci jest probierzem tego, czy ktoś może służyć Bogu w pozycji lidera. Znaczy tam w tym tekście pojawia się słowo biskup, ale w języku greckim jest to słowo episkopon, czyli ktoś, kto patrzy jakby z góry, czy jest jakby takim nadzorcą. Ale zastanawiające jest to, że właśnie Biblia mówi o pozycji lidera z punktu widzenia, znaczy tego, czy ktoś się nadaje, z punktu widzenia tego, czy ktoś jest dobrym ojcem, głową rodziny. Skoro tak Biblia mówi, to znaczy, że wychowanie dzieci jest bardzo ważne i wychowanie dzieci działa dwuwektorowo, oczywiście nasze działanie na dzieci i to, jak dzieci rzutują z powrotem na nas samych. Od razu chcę też powiedzieć, że być może nie wszyscy jesteśmy teraz w momencie, kiedy posiadamy dzieci. Ja akurat ostatnio, jak jeszcze tutaj byłem gościnnie, to miałem tych dzieci dwoje, teraz mam trójkę, to nie znaczy, że tyle wody upłynęło. Tymoteusz skończy jutro, skończy 2 miesiące, więc teraz mam już trójkę dzieci. Być może dlatego Szymek do mnie zadzwonił, chociaż mówię, to nie wiem, czy to chodziło o jakość, czy o ilość tego wychowania. Ale dzieci to też jest pojęcie duchowe. Bóg nas usynawia. Nie jesteśmy Jego dziećmi z ciała, ale jesteśmy Jego dziećmi z ducha. I tak samo w Kościele, we wspólnocie, mamy możliwość, cudowną możliwość tego, aby świadczyć komuś o Bogu i prowadzić kogoś do Boga z pozycji właśnie dziecięcia, aż do osoby, która jest dojrzała w Bogu. Także chcę abyście też jakby słuchali tego nauczania z punktu widzenia nie tylko bycia ojcem i matką w sensie takim rozumianym prawnie, ale też bycia ojcem i matką w sensie duchowym. Wydaje mi się, że wtedy to nauczanie nabierze większej głębi i będzie ciekawsze dla wszystkich słuchaczy. Skąd mamy czerpać wzorce, jak wychować dzieci? Ja tym się też zastanawiałem, czy wyjść poza Biblię, czy gdzieś szukać w innych obszarach, ale w tym całym procesie zastanawiania się jednak wróciłem do po części właśnie do Biblii, ale przede wszystkim do relacji z Bogiem. Zacząłem się zastanawiać nad tym, w jaki sposób Bóg prowadzi nas jako swoje dzieci. I też postanowiłem, że nie będę korzystał z żadnych jakichś materiałów pomocniczych w postaci jakichś wydawnictw czy innych nauczeń, żeby być może jakiś coś świeży sposób coś odkryć i może też coś będę w stanie zaproponować i wam. I gdy patrzyłem na relację Boga wobec nas i tego, w jaki sposób on się zachował jako rodzic, to wypisałem takie dziewięć elementów, które są charakterystyczne do tego, w jaki sposób Bóg się nami zajmuje. Przede wszystkim troszczy się o nas, więc troska jest tutaj na pierwszym miejscu, chociaż to nie znaczy, że to jest pewna hierarchia jest, ale to w ostatecznym punkcie. Pozostałe osiem to mają pewną, być może swój pewien porządek, ale nie chodzi o to, które jest ważniejsze. Więc troskę zapisałem na pierwsze miejsce i tu widzimy ją w sposobie, jak prowadzi na przykład Izraelitów. Byli głodni, zapewnili mannę, gdy Eliasz uciekał przed Jezebel i obawiał się o swoje życie, to zapędził się w takie pustkowie, że już chciał, krótko mówiąc, chciał już tam umrzeć. No, Bóg zapewnił mu pokarm, więc w sposób jak najbardziej nadnaturalny. Jeżeli ktoś nie pamięta, co się stało, to zachęcam do przeczytania tej historii. Więc to jest pierwszy element. Drugi punkt, który tutaj zapisałem, to błogosławieństwo. Jest coś niesłychanie ważnego w geście błogosławienia swojemu dziecku. w geście wysyłania go w drogę, w geście, który tak naprawdę nadaje mu całokształt moich pragnień, tego, czego sobie życzę, aby moje dziecko czyniło, ale na chwałę już dziecka. Gdy namaszczamy swoje dzieci olejkiem, ale w tym sensie duchowym i mówimy, że jestem z Tobą, masz całe moje serce, masz całe moje wsparcie, będę przy Tobie, będę się modlił za Ciebie, jako rodzic taki, jako my, a Bóg będę Ciebie prowadził. I stąd też od razu następny punkt, który zapisałem, to prowadzenie, innymi słowy, liderstwo. Gdy znowuż spojrzymy na to, co proponuje współczesność, muszę to nazwać postmodernizm, chociaż mi to ciężko przez usta przechodzi to słowo, w pewien sposób wiąże się, znaczy dla mnie konotuje jakieś wartości, które są bardzo niechrześcijańskie, to widzimy, że dziecko jest wypuszczane jakby samodzielnie, że ma samo siebie odkrywać. Nie proponujemy mu... jedyne co, to zapewniamy mu to, co jest potrzebne do przeżycia, do przetrwania i to błogosławieństwo niezależnie od tego, jak dziecko się rozwija, dokąd jego zainteresowania wędrują. W Biblii prowadzenie, liderstwo jest bardzo wyraźną służbą, bardzo wyraźnym powołaniem, które zawsze było czymś szczególnym na tyle, że jeżeli na przykład Izraelici nie poddawali się prowadzeniu Mojżesza, no to czekało ich wtedy wyłączenie z całej grupy, a przez to najpewniej śmierć. Prowadzenie, liderowanie jest czymś, co możemy traktować lekko. Jest to posiadanie wizji jako rodzice, posiadanie bardzo wyraźnej wizji co do tego, w jaki sposób chcemy nasze dzieci wychowywać. W oparciu o te wartości, które dla nas są najważniejsze i oczywiście zrozumienie tych wartości. Każdy lider, przywódca, o którym czytam na przykład w Biblii, miał zawsze ten czas spotkania z Bogiem. Czas, kiedy Bóg do niego mówił, czasami było to jedno słowo, czy jeden fragment, niekoniecznie zawsze bardzo logiczne, jak u Gideona na przykład, ale było to spotkanie, które otwierało zrozumienie rzeczywistości dla osoby, która miała prowadzić. I to też patrząc biblijnie, czasami przywódcy przekazywali swoją wizję dalej, tych, których prowadzili, ale czasami jakby nie zajmowali się tym i wymagali po prostu posłuszeństwa. Liderowanie w domu jest rzeczą bardzo trudną, bo czasami, czy bardzo często, tak jak u siebie, ja sam potrzebuję lidera i wtedy zawsze tym liderem, który wokół mnie, czy blisko mnie jest, we mnie też jest, jest to oczywiście Bóg, ale czasami też potrzebuję głosu ludzkiego, więc sam szukam liderowania dla siebie, żeby być lepszym liderem dla swoich dzieci, ale wiem, że jeżeli ja nie podejmę tego działania, bycia przywódcą w domu, to ta przestrzeń, ona nigdy nie pozostaje pusta. Zawsze po to przywództwo sięga ktoś inny, i w przypadku pustki no bardzo, bardzo często no dziecko, czy to duchowe, czy fizyczne, będzie szukało tego przywództwa albo w samym sobie, albo w kimś, co do której osoby nie mamy zaufania, czy nie chcielibyśmy, aby była przywódcą naszych dzieci. Także ta przestrzeń zawsze musi być wypełniona. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby zapanowała tam pustka. I teraz prowadzenie czy liderowanie też jest związane z pewnymi zasadami czy też poleceniami, które czasami swoim dzieciom mówimy. W Biblii oczywiście te zasady były przekazane w formie przykazań. Polecenia czasami w Boga dotyczyły sposobu przygotowania ofiary całopalnej. Jest ten element czytelnych zasad w domu też niesłychanie potrzebny. Ja mówię rzecz oczywistą, ale pewnie jak większość z was przeszła kurs Alfa, jest na przykład samego autora życiowych pytań którą on pisze też o tym, jak pewnego dnia został poproszony o to, aby zastąpić trenera piłki nożnej dla dzieci w prowadzeniu zajęć. I on za bardzo też nie orientował się, jakie są zasady, miał problem z przekazywaniem poleceń i nastąpił chaos. Natomiast w momencie, kiedy spóźniony trener pojawił się na boisku, nagle, mimo że mieliśmy do czynienia z bardzo trudnym materiałem do pracy, to znaczy z dziećmi w wieku 10-11 lat, tryskających energią, nagle pojawiła się jakaś harmonia, jakiś cel i nastąpiło uspokojenie działań. Takie zasady czytelne potrzebne są w domu, potrzebne są też wobec osób, które prowadzimy do Boga. Oczywiście te zasady możemy komunikować w różny sposób, w zależności od tego, w jakim wieku jest dana osoba, czy w jakim wieku jest dziecko, ale musimy o nich pamiętać i muszą być one przekazane. Gdy łamane są zasady, to jeszcze pojawia się kwestia konsekwencji. Ja też celowo nie używam słowa kary, bo kara, przynajmniej też w moim takim odczuciu, to jest, niesie za sobą taki ładunek emocji. W sensie, że możemy robić coś, co jakby nie jest do końca odpowiedzią właściwą na działanie, które złamało zasady, ale jest wynikiem naszych emocji. I stąd ta konsekwencja jakoś bardziej do mnie przemawia jako słowo, które maluje też rzeczywistość, która staje się, dzieje się w momencie, gdy ktoś łamie zasady. Oczywiście konsekwencją grzechu jest śmierć na przykład. Tutaj jest bardzo, bardzo czytelny obraz w Biblii. Bóg stworzył też chociażby prawa fizyczne, więc konsekwencją tego, że zdecyduje się skoczyć z 11 piętra bez, nie wiem, liny zabezpieczającej, będzie dość bolesny, bądź nawet śmiertelny upadek. I nie jest to kara, to jest konsekwencja. I podobnie dzieje się, czy podobnie musi dziać się w naszym domu, aby dzieci miały świadomość tego, że ich działanie spotka się wprowadzi jakąś rzeczywistość konsekwencji. Ponownie brak tego, gdyby Bóg nie ustanowił konsekwencji dla nas, chociażby w postaci śmierci, w postaci Bóg nie ustanowił śmierci, ale gdyby to grzech oczywiście prowadził śmierć, ale gdyby nie było konsekwencji działań wykraczających poza zalecenie i przykazy, to na świecie panowałaby totalna anarchia, chaos. Izraelici nie przeszliby do ziemi obiecanej. Każdy plan musiałby się rozpaść. W przestrzeni konsekwencji czy nawet kary oczywiście ma miejsce też przebaczenie. I Bóg, jak jest tutaj oczywiście najlepszym wzorcem tego, że przebaczenie następuje, że mamy dostęp do momentu, w którym stajemy przed Bogiem i wiemy, że Bóg nam przebacza, oczyszcza nas. Ale wiemy też, że to przebaczenie kosztuje i ma... Jest cytat z Ewangelii Jana 3:16 wypisany na ścianie. To, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu, było ofiarą, która mogła zmyć właśnie konsekwencje naszego grzechu. My, gdy przychodzimy do naszych czy dzieci duchowych, czy dzieci fizycznych, to gdy przychodzimy gotowi do tego, żeby przebaczyć, albo mówimy, że Tobie wybaczam, to musi to być finalne wybaczanie. Ja sam mam taką tendencję, że gdzieś przebaczam, ale gdzieś za parę godzin na przykład swojemu dziecku powiem, ale pamiętasz, co się wydarzyło przed chwilą? Pamiętasz, że tutaj, to twoje zachowanie naprawdę było na tyle negatywne, że po prostu w tej chwili cały czas jeszcze jestem zdenerwowany i komunikuję swojemu dziecku to, że powiedziałem, że przebaczam, ale tak naprawdę nie przebaczyłem, bo cały czas gdzieś to złamanie zasady gdzieś cały czas krąży po moich myślach i odzywa się w moim sercu, w moim postępowaniu do swojego dziecka. Gdy przebaczamy, mamy przebaczyć całkowicie. Przebaczenie nigdy nie jest za darmo, to już powiedziałem, bo przykładem jest oczywiście Jezus, najlepszym przykładem. Ono nas kosztuje. Przebaczenie kosztuje nas, czasami oczywiście kosztuje nas dosłownie, jeżeli dziecko zniszczy jakiś przedmiot, a zniszczy to nie przypadkowo, ale na przykład w swoim nieposłuszeństwie, że mówi dziecku, żeby nie brało, nie ściągało czegoś, nie wiem, wazon rozbije, wazon nie nadaje się do ponownego użytku, to jeżeli chce mieć ten wazon czy jakiś przedmiot na kwiaty ponownie, żeby to było miejsce, w które wtykał kwiaty przeznaczone dla żony, to ono będzie, zakup tego wazonu będzie mnie kosztował. To jest taki najbardziej przyziemny może przykład, ale w każdym miejscu wybaczenia my coś tracimy, ponieważ wybaczanie nosi za sobą potrzebę powiedzenia sobie, że ktoś mnie skrzywdził, ale nie będę tej krzywdy w pewien sposób zaspokajał tym, że ktoś coś dla mnie wykona, czy zrobi tyle różnych rzeczy, że w końcu poczuję satysfakcję, że teraz wszystko zostało zadośćuczynione, więc mogę przebaczyć. To nie jest przebaczenie. To jest zapłacenie okupu za przebaczenie. Przebaczenie jest to postawa, która od nas wymaga ofiary, ale ofiara daje nam możliwość przebaczania. Ósmym punktem, który też tutaj zapisany, jest relacja. Jest to wspólne przebywanie. Nie możemy wychować dzieci bez poświęcania im czasu. Nie możemy wychować dzieci bez wspólnego przeżywania. Bóg jest z nami we wszystkim, co czynimy, tak mówi Biblia. Nie ma momentu, nie ma czasu, sytuacji, miejsca, w której nie przebywałby Bóg razem z nami. Oczywiście my póki co jeszcze nie mamy umiejętności wszechlokacji, czy nawet bilokacji, na całe szczęście. Także nie możemy wszędzie z dziećmi przebywać, ale bez czasu, bez przebywania razem z dziećmi, i to dziećmi znowuż i fizycznymi, czy duchowymi, wychowanie się nie uda. Kiedyś w Stanach Zjednoczonych, jakieś 20, może 30 lat temu, powstało pojęcie tak zwanego czasu o wyjątkowej jakości. To się nazywa po angielsku quality time. I że chodziło o to, w tym zamyśle, to był to zamysł psychologów, że rodzic mógł mieć poczucie spełnienia wychowania dziecka, jeżeli w sposób taki bardzo, bardzo intensywny poświęcił mu na przykład pół godziny dziennie. I że ten quality time to znaczyło tyle, co na przykład wspólne przeżywanie dnia, że dziecko gdzieś tam krąży, ja coś innego robię, nie wiem, w garażu naprawiam samochód, dziecko gdzieś tam jest w pobliżu, ja tylko czasem coś poproszę o pomoc, a dziecko przemknie dalej. I te 30 minut, kiedy siadam i poświęcam całą uwagę swojemu dziecku, jest równorzędne z takim długim przebywaniem razem z dzieckiem. No i teraz oczywiście okazuje się, że tak nie jest, że nie możemy zintensyfikować nagle czasu i powiedzieć sobie, że to był ten mój quality time check, znaczy odhaczam i mogę czynić coś, co zaplanowałem dla siebie, ponieważ już zaspokoiłem tę potrzebę czasu dla drugiej osoby. Tak jak do przebaczenia, przebaczenia skosztuje, musimy złożyć ofiarę w postaci samego siebie też, żeby przebaczyć, podobnie jest z relacją. Tutaj składamy ofiarę w postaci czasu. Nie jest możliwe budowanie relacji z dzieckiem bez tej ofiary. Do tego jakby wspólnego przeżywania wspólnego przebywania jeszcze nawiążę, ale ostatni punkt, który tutaj napisano, tak naprawdę powinien być pierwszym punktem, to jest oczywiście miłość. Miłość. Jest to postawa, która determinuje wszystko. Możemy jakby bardzo mocno kuleć, jeśli chodzi o pozostałe wartości, a mieć miłość i wychowanie dzieci fizycznych czy duchowych będzie się rozwijać. W Marku 12 rozdziale 30-31 wersecie czytamy na największe przekazanie. Tam Jezus streścił wszystko i to jest znakomicie wam znany fragment. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. To tłumaczenie świętego Pawła, być może troszeczkę inaczej brzmi niż to, co znacie naprawdę na pamięć. Drugi jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych, mówi Jezus. I teraz z reguły, gdy mówimy o bliźnim, to myślimy sobie o sąsiedzie, o tym, kto gdzieś blisko mieszka. Zresztą po angielsku jest neighbor, słowo użyte, więc jest to jak najbardziej sąsiad gdzieś zamiast bliźni. Ale skąd to się wzięło? Wzięło się to właśnie ponownie z języka greckiego. Bo tam mamy słowo plesion, od przymiotnika pela, które oznacza blisko. Ten, który jest blisko. I tu chodzi oczywiście o bliskość duchową, emocjonalną, ale też dosłowną, fizyczną. I teraz pomyślmy sobie, kto jest nam najbliższy fizycznie w wielu momentach w naszym życiu, kiedy wychowujemy dzieci. Są to dzieci. Bliźni jest to osoba, która jest jakby z naszego najbliższego otoczenia. Oczywiście tą bliskość możemy przenosić dalej. Tutaj powstaje taki pewien paradoks, że ktoś daleko może być też naszym bliskim. Ale bardzo często jakby gdzieś ten werset będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego odnosimy do sytuacji relacji z osobami w naszym wieku, z pracy, ale nie w stosunku do tych najmłodszych, najbliższych. Nie w stosunku do dzieci. Jakoś, przynajmniej ja tak mam, miałem, dopóki jakoś na ten werset nie spojrzałem troszeczkę innym okiem, że bliźni, żebyś miłował bliźniego, swego bliźniego jak siebie samego. I że to może się odnosić do dzieci. Oczywiście tu jest jeszcze to założenie, że wpierw musimy sami siebie kochać, że musimy być, musimy znaleźć naszą tożsamość w postaci tych wszystkich wartości, o których wcześniej wspomniałem, czyli jeśli chodzi o troskę, o błogosławieństwo, o prowadzenie, o zasady, czyli przekazania, konsekwencje, przebaczenie, ofiarę, relacje w Bogu. Musimy być sami wpierw przygotowani do tego, żeby wychować dzieci. Musimy dbać o po prostu, nazwę taką higienę duchową, ale musimy wpierw stanąć przed Bogiem i zobaczyć, jacy my jesteśmy jako dzieci, żeby później wychowywać innych. Oczywiście wszyscy jesteśmy dotknięci grzechem, różnymi słabościami. Nie powiem jak święty Paweł, ja to spośród was jestem największy, bo to by zakładało, że być może w jakąś taką duchową pychę wpadam, ale mogę o sobie sam powiedzieć, że jestem ogromnym grzesznikiem, jeśli chodzi o różne sfery mojego życia, ale jednocześnie, i to znowu jest ten taki paradoks w Bogu, Bóg nas powołuje do tego, żeby wychowywać, więc mamy od Niego czerpać wszystko to, co jest nam potrzebne do wychowania. Więc co dzieci tak naprawdę nam dają, skoro jak już na początku mówiłem, takie spojrzenie na to, że dzieci mają nam zapewnić bezpieczną przyszłość, nie jest biblijnym podejściem, w tym sensie, bo w Bogu mamy znajdować naszą przyszłość i zapewnienie tego, że będziemy mieć wszystko, co nam potrzeba. Współczesne pojęcie jest takie, że dzieci nam nie dają, raczej zabierają nasz czas, nasze finanse. Ale najcenniejsze w moim doświadczeniu bycia ojcem jest to, że i to ojcem, i znowuż dzieci dosłownie, i ojcem dla tych osób, które gdzieś tam prowadziłem w relacji z Bogiem, bądź współwzrastałem, jest zrozumienie właśnie relacji z Bogiem. Tego, jak bardzo nas kocha, jak bardzo może Jemu zaufać. Ja to pojęcie miłości, która jest w stanie umrzeć za drugą osobę, nie rozumiałem, dopóki nie zostałem ojcem. Przynajmniej nie rozumiałem to tak w wyrazisty sposób. Nawet miałem taki moment, kiedy rozmawiałem ze swoją starszą córką, bo była bardzo nieposłuszna i też miała takie bardzo dziwne oskarżenia wobec siebie, że nic nie potrafi, że jest najgorsza. Słowa, których w ogóle my wobec niej nigdy, i to mogę powiedzieć z całą świadomością tego słowa, nigdy nie użyliśmy. Mówiła, że jest najgorsza, że nic jej nie wychodzi, że pewnie będziemy zawiedzeni z niej. Ja do niej wtedy przykucnąłem przy niej i powiedziałem, że w sytuacji, gdyby ktoś przyszedł i powiedział, że chce ciebie zabrać, zniszczyć, bo nie używałem jakichś drastycznych słów, a zrobić tobie krzywdę, to ja bym stanął i powiedział, że życie za ciebie oddał, żebyś ty była zdrowa, żeby tobie się nic nie stało. I to był taki moment, też jeden z wielu, który akurat moja córka być może zobaczyła jakiś pewien fragment mojej miłości, która jest w stosunku do niej, ale też moment takiego ponownego zrozumienia tego, jak bardzo Bóg nas kocha. Przecież Bóg oddał za nas swoje życie, a po to, żebyśmy my mieli życie. I uczyniłby to nawet dla jednej osoby spośród nas, nawet był jeden człowiek. A jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy Bóg go kocha, to polecam mu zostanie rodzicem. Ja, wiecie, jeśli chodzi o te wartości, które wspominałem, ja nie zawsze jestem konsekwentny, nie zawsze mogę też dobrze poprowadzić, być dobrym liderem, wskazać tę właściwą ścieżkę, jak rozwiązać konflikt, kiedy zostaje jeden lizak, a są dwie osoby chętne, żeby go zjeść. Nie zawsze potrafię poprowadzić swoje dzieci w taki bezpieczny sposób. Nie zawsze potrafię zapewnić im wszystko to, czego potrzebują, w takim znaczeniu, że nie wiem, gdzieś... jeśli chodzi o dzięki Bogu, jeśli chodzi o te podstawowe rzeczy, to jak najbardziej, ale są wiadomo czasem momenty, że dziecko, nie wiem, chcielibyśmy... Ostatni taki przykład, że w Krakowie przyjeżdża balet z Moskwy i będzie wystawiał Dziadka do orzechów. No ceny były na tyle wysokie, że nijak to się nie mieści w budżecie rodzinnym. I mimo, że moja starsza córka bardzo lubi Dziadka do orzechów, nie jestem w stanie jej tego zapewnić, bo po prostu zbyt dużo kosztuje. To jest oczywiście bardzo taki, znowuż prosty przykład, ale mimo, że nie zawsze jestem konsekwentny, nie zawsze przebaczam tak, jak trzeba, czyli do końca, nie zawsze troszczę się o nie w sposób właściwy, ja wiem, że zawsze je kocham. I to jest dar właśnie bycia rodzicem fizycznym bądź duchowym dla innych osób, to zrozumienie tego, że Bóg mnie kocha i tej świadomości, że kogoś się kocha po prostu, bo Bóg postawił daną osobę w moim życiu. Jest to inna miłość niż miłość do żony oczywiście, ale jest to miłość też, która jest gotowa, by się ofiarować po to, aby ktoś inny mógł wzrastać. Chciałbym teraz powiedzieć jeszcze o czterech rzeczach, które są ważne z punktu widzenia wychowania, które też wypisałem, a które już jakby nie są, nie wypisywałem ich w takiej jakby kolejności relacji z Bogiem, ale rzeczy, które biblijnie są ważne. Pierwsza rzecz, którą wypisałem, to jest tożsamość. Wiecie, przynajmniej w Polsce też dość często pokutuje takie myślenie, że nie wiem, nasze pokolenia gdzieś wcześniejsze nie wykazały się, nie wiem, zdolnością utrzymania kraju z dala od różnych niebezpieczeństw, albo wiadomo, mieliśmy też ten czas komunizmu, że gdzieś jest jakieś takie poczucie tego, że jest jakieś wartości, które rodzice, czy rodzice rodziców, dziadkowie, że były rzeczy, które jakby są na tyle niewarte wspominania, że nie ma takiej tradycji przekazywania informacji o tym, co działo się wcześniej w rodzinie. Bardzo często jest to wynikające z jakiegoś wstydu, z jakiegoś wydarzenia, które było negatywne. Ja mówię do was, ja jestem z Bydgoszczy oryginalnie, więc tam na północy te tradycje rodzinne niestety nie są tak silne jak tutaj. Na całe szczęście gdzieś tutaj ta tradycja rodzinna jest przekazywana z ojca na syna, z matki na córkę i ona przez pokolenia trwa, ale jest wiele rodzin, w których ta tożsamość jakby nie jest podkreślana. To, skąd się wywodzimy, to, skąd pochodzimy, to, co doświadczało nas w przeszłości. I ja, gdy czytamy Ewangelię Mateusza, to sam początek brzmi w taki sposób: oto rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. I później mamy wyszczególnione poszczególne osoby z imienia. Myślę, że to jest ważne. Myślę, że to jest ważne, aby mówić dziecku o tym, co działo się w naszej rodzinie, i to nie tylko o tych dobrych rzeczach, ale też o tych, które są trudne. Ja nadziwić się nie mogę, też jak moje dwie córki bardzo często proszą mnie o to, żebym opowiadał im o tym, co działo się w mojej młodości. Jak bardzo często pytają o to, co na przykład, skąd pochodzimy jako rodzina. I wydaje mi się, że to Bóg wkłada też w nasze serca taką potrzebę tożsamości. Ona dla Izraelitów była niesłychanie ważna, a skoro była dla nich ważna i skoro to Bóg też w Biblii jest to wyraźnie napisane, więc dla nas też powinna być ważna. Następną rzeczą jest przypowieść o talentach, która mi się też tutaj rzuciła z perspektywy dzieci. Bóg daje nam talenty po to, żebyśmy mogli je pomnażać. Przypowieść o talentach jest to przypowieść, którą też doskonale znacie, ale chciałbym, żebyście ją może dzisiaj, może gdzieś w tygodniu przeczytali z perspektywy posiadania dzieci, że Bóg daje wam niesłychany skarb i waszym zadaniem jest to, aby go pomnażać. Ale pomnażać w taki sposób, który jest adekwatny do tej waluty, którą rozporządzacie. Więc jakby wy tą walutą, tym talentem, tą wartością jedynie zarządzacie, tak aby się namnażała, ale ona nie jest wasza. Pamiętajcie o tym, że gdy macie dziecko duchowe czy fizyczne, żeby nie spełniać swoich własnych oczekiwań przez dzieci. Tutaj jest potrzebna ogromna mądrość do tego, żeby pytać Boga też, aby wam ukazywał to, do czego powołuje wasze dzieci. Niesamowita czujność taka duchowa, ale ona jest konieczna, bo w inny sposób będziecie po prostu toksycznie przekazywać swoje własne wizje, narzucać powołanie, które jest tylko i wyłącznie dla was. Trzecia rzecz to są posiłki. Posiłki, o których też bardzo ostatnio dużo słychać w różnych opracowaniach psychologicznych. Z tego względu, że okazuje się, że rodziny, w których przynajmniej jeden posiłek dziennie rodzina spożywa razem, w takich rodzinach dzieci statystycznie mają wiele mniejsze problemy w nauce, czyli można powiedzieć, że są bardziej inteligentne przez to, że wspólnie jedzą z rodzicami, ale też są o wiele mniej podatne na różnego rodzaju narkotyki oraz inne substancje uzależniające. To były takie wartości, że czterokrotnie większe zagrożenie dla dzieci, które takiego czasu nie mają w rodzinie, żeby wspólnie posiłek spożyć. Czterokrotnie większe zagrożenie tego, że popadną w nauk. I teraz, wiecie, no, Biblia zaczyna się posiłkiem, koniecznie właściwy owoc został wybrany do spożycia, ale też kończy się posiłkiem, bo będziemy razem ucztować z Bogiem. Gdy patrzymy na karty Biblii i na to, co miało miejsce przed jakimś ważnym wydarzeniem, to z reguły był to posiłek. Jakoś wydaje mi się nieprzypadkowe, że tyle dzieje się wokół posiłku i też ta wartość posiłku powinna też przenikać naszą codzienność z dziećmi. I to niezależnie od tego, co psychologowie mówią, ale tylko dlatego, że jest to dobre. Ostatnim elementem, który chciałem zwrócić uwagę, jest to, ten moment, kiedy na przykład dzieci przepychały się przez tłum, żeby dojść do Jezusa, i uczniowie tam powstrzymywali dzieci, ponieważ przecież to były dzieci, więc jakby nie mężczyźni przede wszystkim, a tylko dzieci. A Jezus powiedział oczywiście uczniom, aby te dzieci do Niego dopuścili. I chciałem, żebyśmy znowuż tutaj spojrzeli na ten fragment nie z punktu widzenia tego, co jest oczywiście naszym oczekiwaniem, że nasze dzieci, czyli no już fizyczne, czy osoby, które staramy się poprowadzić do Boga, żeby Boga przyjęły, żeby przyjął Jezusa, bo oczywiście jest to nasze pragnienie, ale żebyśmy pozwolili już w momencie, kiedy są jeszcze dzieci, które dopiero co poznały na przykład Boga, albo które są fizycznie naszymi dziećmi, żeby pozwolić już im, otworzyć im drogę do jakiejś służby. Żeby już miały przestrzeń do tego, żeby się modlić, nie wiem, za rodziców, to jest bardzo, bardzo częste, ale też za swojego brata, żeby mogły służyć w uwielbieniu, tak jak tutaj Dawid dzisiaj też wybijał rytmy. To działanie wprowadzania dziecka do służby jakby od razu pokazuje też jak najbardziej zdrowy obraz tego, w jaki sposób Bóg się nami posługuje. Przecież gdy Bóg nas powołuje do służby, czy my jesteśmy dojrzali? Czy my jesteśmy już teologicznie przygotowani? Czy znamy Biblię na wskroś i mogą nas pytać różnych fragmentów, w różnych tłumaczeniach, na wyrywki i jesteśmy w stanie cytować? Nie. Czy my, nie wiem, zaraz po wylaniu Ducha Świętego wiemy, w jaki sposób dokładnie posługiwać się darami? Nie. Ale czy to oznacza, że mamy czekać na ten moment, kiedy dostaniemy certyfikat dojrzały chrześcijanin, żeby posługiwać? Nie. I tak samo jest z dziećmi. Ale kim są dzieci? Przeczytam tutaj Psalm 127, wersety 3-5. Bo tutaj bardzo bezpośredni sposób dzieci są określone z punktu widzenia tego, kim one są w naszym życiu. Psalm 127, wersety 3-5. Oto dzieci są darem Pana. Owoc łona zapłatą, jak strzały w ręku wojownika, tak dzieci zrodzone za młodu. Dzieci są darem, dzieci są błogosławieństwem. Dzieci są miejscem niesłychanej obecności Boga. Każdy, kto był świadkiem narodzin dziecka, nie wiem, kto spośród was miało tę okazję, jest świadomy tego, jak wielkim cudem są narodziny dziecka. Naprawdę nawet wydaje mi się, ateista musi się zastanowić nad tym, czy coś tu większego się nie dzieje, gdy dziecko się rodzi. Natomiast ktoś, kto zna Boga, naprawdę doznaje niesłychanego zrozumienia powołania do życia, niesłychanego zrozumienia tego, czym jest cud. Dzieci są błogosławieństwem, one są darem Pana. One są powierzone. Nie mamy w stosunku do nich własności, one są jak strzały w ręku wojownika, a co robimy ze strzałami? Ich nie trzymamy, tylko wysyłamy dalej, aby atakowały pewien cel. I mówiłem tutaj o tym, że dzieci wymagają budowania relacji, że dzieci wymagają ofiary czasu. I chciałem zwrócić uwagę na coś, co akurat przeczytałem w pewnej książce odnośnie bożków, które pojawiają się w naszym życiu. I z perspektywy też właśnie tego, jak gdy pędzimy za tym, aby na przykład zdobyć w końcu to upragnione zabezpieczenie finansowe dla rodziny, więc czujemy, że ten czas właściwie poświęcamy, bo przecież dążymy do tego, aby były finanse, to tak naprawdę na ołtarzu sukcesu, czy pieniędzy, czy kariery zawodowej, naukowej, składamy dzieci. Wiecie, jedną z najbardziej takich hańbiących, okropnych rzeczy dla Boga było, były ofiary składane z dzieci. Lud kananejski składał ofiary Bogu, który nazywa się Moloch. I był to taki posąg, najprawdopodobniej z głową byka, z wyciągniętymi rękoma. W środku, w brzuchu znajdował się piec, który był rozpalany do ogromnej, do jakiejś wysokiej temperatury. I aby zapewnić sobie sukces, powodzenie w życiu, rodzice składali swoje dzieci na rękach tego Boga i to dziecko płonęło żywcem. I gdy pomyślimy sobie o tym, o swoim na przykład, nie wiem, rozwoju akademickim, wracam do tego z punktu widzenia swoich własnych doświadczeń. Czy zapewnienia bytu i tego, jak na przykład okradamy nasze dzieci z relacji, to jest właśnie też składanie dzieci na ofiarę bożkowi. Specjalnie zostawiłem ten fragment tutaj w taki sposób jakby odosobniony, czy może wybity z rytmu wcześniejszych rzeczy nauczania, ale po to, żeby wskazać, jak bardzo ohydna jest to rzecz. Jak bardzo, bardzo łatwo jest nam przejść do codzienności, bo przecież chleb powszedni jest nam potrzebny. Ale kto jest tą osobą, która zapewnia nam byt? Jest to Bóg. Tylko do Niego możemy się zwracać o to, aby nasze życie, w naszym życiu pojawiło się to, czego potrzebujemy. Gdy w momencie, kiedy poszukiwania zapewnienia tego bytu wykraczają poza dobro naszej rodziny, to znaczy, że coś jest nie tak. I to znaczy, że musimy mieć ten czas refleksji, czas przed Bogiem, żeby zastanowić się, w jaki sposób możemy to zmienić. Wiecie, podobno mamy, według, no już tutaj się posiłkował psychologami, ale podobno mamy jako rodzice, już dzieci fizycznych, mamy czas do około 14 roku życia, 13 roku życia, żeby im wpoić tożsamość, wartości, aby przekazać im to, co najważniejsze. To, czego chcemy, aby od nas dostały. Jest to niesłychanie krótki czas. Moja starsza córka ma już 8 lat, co dla niektórych z was pewnie nie będzie jakimś... Nie jest to wiek, który was zaskakuje. Być może macie dzieci już dorosłe, ale ten czas, jak sami wiecie, jako rodzice, niesłychanie szybko mija i naprawdę... Naprawdę proszę was, żebyście wykorzystywali ten czas, który jest wam dany i to zależy dla dzieci fizycznych, jak i duchowych, bo tutaj też ten okres wpływu na pewno nie jest stały, bo człowiek się zmienia, człowiek fluktuuje, zmieniają się okoliczności. Macie niesłychane, gdy pojawia się dziecko w waszym życiu, jest to niesłychane błogosławieństwo, ale od razu też jakby włącza się stopę, że tego czasu jest mało i że trzeba go wykorzystać. Ostatnią taką rzeczą, którą chciałem wspomnieć, która jakoś, gdy tutaj miałem przed wami stanąć, jakoś bardzo, bardzo mocno do mnie przemówiła, jest związana z wersetem z Księgi Wyjścia, który znajduje się w rozdziale 20. Chodzi o werset 6. Gdzie czytamy, jest 5 i 6. Ja jestem Panem, Twoim Bogiem, Bogiem zazdrosnym. Za grzechy tych, którzy mnie nienawidzą, wymierzam karę ich potomkom, nawet w trzecim i czwartym pokoleniu. Tym zaś, którzy mnie miłują, przestrzegają moich przykazań, okazuje mi miłosierdzie do tysięcznego pokolenia. I to jest bardzo trudny werset, tak naprawdę, no bo możemy poczuć się niesprawiedliwie, że jeżeli, nie wiem, ktoś tam, pradziadek, jeszcze się mieścimy w tych czterech pokoleniach, w przypadku pradziadka, że coś mi może dotknąć jeszcze z uwagi na pradziadka, ale czy prababcie, no tutaj różnie może bywać. Ale tak już poważnie, jest to werset, który tak naprawdę mówi o dobroci Boga. Mówi o tym, że Bóg jest tym, który błogosławi nawet do tysięcznego pokolenia, a i w przypadku osób czy rodzin, w których pojawiły się osoby, które odrzuciły go, to jego kara czy przekleństwo trwa do czwartego pokolenia. Ale to nie znaczy, że do czwartego pokolenia dosłownie, tylko że na krótki czas. Ale chciałbym się teraz jakby o was pomodlić jako matki, ojcowie dzieci duchowych, fizycznych, o to, abyście poczuli się jako to pokolenie tamy, że jeżeli coś, nawet w waszej rodzinie, czujecie, że miało miejsce, coś, co czujecie, że jest jakimś obciążeniem, coś, co gdzieś tam w waszych sercach was oskarża, że przez to wy będziecie musieli znosić jakąś trudną rzeczywistość, bo jeszcze ona będzie to przekleństwo będzie dalej jeszcze dotykać na przykład waszych dzieci, to chciałbym wykorzystać ten moment, żeby to złamać. Bóg jest tym, który w Jezusie, który stawia cezurę, który odgranicza nas od tego, co było. Jesteśmy nowym stworzeniem. Chcę wykorzystać ten moment właśnie, żeby pomodlić się o to, abyście poczuli się, że jesteście taką duchową tamą. A dlaczego tamą? Ja się też zastanawiam, dlaczego Bóg mi dał obraz tamy. Dlatego, że tama przepuszcza też trochę wody. Ponieważ to, co jest też we wcześniejszych pokoleniach waszej tożsamości, jest pewnym ciągiem. I są rzeczy w waszych rodzinach, które są niepowtarzalne i niepowtarzalnie dobre. I nie chodzi o taką separację od przeszłości, która zamyka się na wszystko, co było, ale taką, która filtruje, taką, która przepuszcza, ale jednocześnie zostawia to, co brudne za wami. Także, Panie Boże, proszę Ciebie o to, żebyś przyszedł dzisiaj do nas właśnie z takim zrozumieniem, że Ty jesteś Bogiem oczyszczenia, że Ty jesteś Bogiem, który stawia tamę w takiej rzece, nie wiem, przekleństw, rzece złych rzeczy, które być może mogłyby w inny sposób przenikać do nas samych, do naszego życia, a też do życia naszych dzieci. Ja wierzę, że Ty jesteś Bogiem, który w momencie, gdy przyznaliśmy się do Ciebie, i stworzyłeś nas na nowo, że zamknąłeś nas na te przekleństwa. Także teraz w imieniu Jezusa ogłaszam wolność nad wszystkimi tutaj osobami od tego poczucia, że gdzieś nad wami jeszcze, nad waszą rodziną jest jakieś przekleństwo. Jesteście tym, którzy są świadectwem Jezusa, Jego miłości. Jesteście tym, którzy jesteście światłem, które rozświetla ciemność. Jesteście tymi, którzy przez Jezusa niosą uleczenie. Jesteście tymi, którzy przez Jezusa noszą w sobie świadectwo przyszłości, dobrej przyszłości. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem, Bogiem pokoleń. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś Bogiem życia, że Ty jesteś Bogiem przekazywania wiedzy o Tobie z pokolenia na pokolenie. Że Ty jesteś Bogiem, w którym jest ciągłość, w którym jest tożsamość, w którym jest troska, w którym są zasady, w którym jest przebaczenie, w którym jest ofiara, w którym jest miłość. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś naszym Bogiem i prosimy Ciebie o to, abyś Ty był Bogiem naszych dzieci. To zarówno tych fizycznych, jak i tych duchowych. W imieniu Jezusa. Amen.